Wojny wiary. Nastąpił konflikt ostateczny.
Welcome all.
Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o Babilonie i wołaniu donośnym głosem. Zacznijmy jednak od modlitwy. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za to, że zawsze możemy na Tobie polegać. Obiecałeś, że gdy o to poprosimy, ześlesz Ducha Świętego. Proszę, oświeć nas w imieniu Jezusa. Amen. To bardzo ważny temat, Babilon i wołanie donośnym głosem. Biblia dużo mówi o Babilonie, a Księga Objawienia mówi o nim w aspekcie duchowym. Musimy wiedzieć, czym jest Babilon, ponieważ nie będziemy mogli nawoływać ludzi do ucieczki przed nim, jeśli go nie zidentyfikujemy. Aby określić, czym jest współczesny Babilon, musimy znaleźć naszą wskazówkę w typologicznym Babilonie, czyli w Babilonie ze Starego Testamentu. Jego upadek został dokładnie opisany w Piśmie Świętym. W Księdze Daniela, rozdziale 5, w wersecie 25 czytamy: a oto napis, który został wypisany. Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. To bardzo ciekawy werset, ponieważ słowo mene pojawia się dwa razy i oznacza: Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Panowanie się skończyło. Dlaczego to słowo zostało powtórzone? Mene, mene. W Biblii nic a nic nie jest przypadkowe. Stąd wiemy, że jest to dzieło natchnione, ponieważ żaden ludzki mózg nie potrafiłby tego wymyślić. Słowo to zostało powtórzone, ponieważ Babilon miał dwie części. W czasie jego upadku władało nim dwóch królów. Belsazar pełnił władzę cywilną, ale to jego ojciec był prawdziwym królem. Można powiedzieć, że supervładcą. Odizolował się wyłącznie po to, by poświęcić swoje życie religii. Był zatem zwierzchnikiem religijnym, a jego syn Belsazar zwierzchnikiem cywilnym. Była to więc unia państwa i kościoła. Belsazar reprezentował królów świata, a Nabonid jednostki religijne świata. W tej unii każdy miał swoją władzę. Mene, mene. Obie upadły w tym samym momencie. Unia była zakazana, ponieważ stosowała przymus na sumieniu. W 18 rozdziale Księgi Objawienia czytamy: potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku, i zawołał donośnym głosem: upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Zatrzymajmy się tutaj.
Babylon the Great is fallen.
Upadł. Upadł wielki Babilon. Znowu mamy powtórzenie, co oznacza, że dotyczy to dwóch aspektów: części religijnej oraz części świeckiej Babilonu. I stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Innymi słowy, duch, który nim kierował, był nieczysty i jest porównywany do nieczystego ptaka, podczas gdy Duch Święty porównywany jest z czystym ptakiem, a mianowicie gołębicą. Ta władza ma zatem korzenie w doktrynach demonów. To jednostka religijna, która rządzi światem i która upadła zarówno w wymiarze religijnym, jak i cywilnym. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Zatem władza ta jest nie tylko władzą religijną czy cywilną, ale również ekonomiczną. Kupcy ziemi. Wszyscy uprawiali wszeteczeństwo, czyli byli niewierni Bogu w niebie. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Jak ważne jest, abyśmy dokładnie wiedzieli, czym jest Babilon. Gdy weźmiemy pod uwagę to ostrzeżenie, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Okazuje się, że jest to bardzo ważne poselstwo. Oznacza, że musimy być mu posłuszni, ponieważ w przeciwnym razie poniesiemy konsekwencje. Nie mogę namawiać nikogo do wyjścia z Babilonu, jeśli wcześniej nie określę, czym on jest. Wiemy, że Babilon jest pełnym grzechu konglomeratem. Musimy zatem wiedzieć, czym jest grzech. Wyjaśnienie znajdujemy w 1 Jana 3:4. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Władza Babilonu przestępuje zakon Boży. Kolejny ciekawy aspekt grzechu znajdziemy w liście Jakuba, rozdziale 2, wersecie 9. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Innymi słowy, jeśli słuchasz tego, co mówią ludzie i akceptujesz to, nie porównując tego z Pismem Świętym oraz wierzysz ich kłamstwom, stajesz się za nie współodpowiedzialny. Nie można zatem czynić różnicy między osobami, nie sprawdzając ich słów w Biblii. Inaczej mówiąc, nie ufaj nawet temu, co mówię ja lub jakikolwiek kaznodzieja. Odrzuć nasze słowa. Jeżeli nie są zgodne z Biblią, nie akceptuj ich tylko dlatego, że szanujesz mówcę. Babilon jest przestępcą zakonu Bożego. Czytamy dalej w Objawieniu, rozdziale 18, wersecie 4. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Musimy zrozumieć, że lud Boży jest w pewien sposób zamknięty w Babilonie. W przeciwnym razie Bóg nie nawoływałby do wyjścia. Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Więc musimy odłączyć się od systemu, który przekracza zakon Boży. Musimy wiedzieć, czym jest Babilon. W tym celu musimy poszukać głębiej. Objawienie 16:19. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części. I legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. Babilon jest porównany do miasta składającego się z trzech części. Aby zrozumieć pełnię Babilonu, należy je rozpoznać. Rozdział 16, werset 13. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Mamy tu zatem trzy elementy Babilonu. Smoka, zwierzę i fałszywego proroka. Teraz musimy rozpoznać każdą z nich. Zajmijmy się smokiem. W Objawieniu 12:9 Biblia mówi nam, że smokiem jest szatan. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Mamy tutaj tożsamość smoka. W jaki sposób jest on częścią Babilonu? Ta wężowa, smocza teologia musi być nieodłączną częścią babilońskiego systemu. Musimy wiedzieć wszystko o smoku, aby zrozumieć, jak myślenie oraz teologia smoka stały się nieodłącznym elementem Babilonu. Ewangelia Jana 8:44 mówi: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wiemy więc, że diabeł jest kłamcą. Gdy mówi, kłamie, ponieważ nie ma w nim prawdy. Znamy prawdę w Biblii. Słowo Twoje jest prawdą. Wiemy, że Jezus jest drogą, prawdą i żywotem. Wiemy, że wszystkie przykazania są prawdą, zgodnie z Psalmem 119, więc jeśli nie stosują się do tych zasad, nie włączają ich do własnej teologii, ich ojcem jest diabeł. Aby zrozumieć kłamstwa smoka, należy cofnąć się do Księgi Rodzaju, rozdziału 3, wersetu 4.
Genesis chapter 3, verse 4.
Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Bóg powiedział, że umrą. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Mamy tu trzy kłamstwa. Pierwsze, na pewno nie umrzecie. Drugie, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg. I trzecie, będziecie mogli samodzielnie odróżnić dobro od zła. To był smok. Do węża i jego kłamstw wrócimy jeszcze później. Teraz ustalimy, kim jest zwierzę. Objawienie 13:1. I widziałem wychodzące z morza zwierzę. Według Daniela zwierzę to jest system polityczny, a morze to narody, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Mamy tu pewne cechy rozpoznawcze. To jednostka polityczna, która powstaje w zaludnionym obszarze, morzu, pośród narodów i która jest siłą bluźnierczą. Zatem sprzeczną z Bogiem. To antychryst. Werset drugi mówi, a zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Jeśli chcemy wiedzieć, czym te zwierzęta są, musimy zajrzeć do 7 rozdziału Księgi Daniela. W 7 rozdziale Księgi Daniela pantera symbolizowała Imperium Greckie. Zostało to wyraźnie zdefiniowane. Nie możemy tego zmienić. Mamy zatem element grecki. Jego nogi, jak u niedźwiedzia, to część medoperska. Jego paszcza, jak u lwa, to część babilońska. Musimy więc szukać systemu religijnego opartego nie na filozofii biblijnej, ale na greckiej. Musimy szukać systemu zarówno religijnego, jak i politycznego, gdyż razem tworzą Unię, która ma części medoperskie. Musimy też szukać systemu z częściami babilońskimi. W ten sposób go zdemaskujemy. W objawieniu 17:1 czytamy: I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Tutaj mamy więcej informacji. Jest wszetecznicą, kobiecą prostytutką. Inaczej mówiąc, jest to skrzywiony system religijny, który stał się niewierny Bogu. Rozsiadła się nad wielu wodami, jest pośród narodów, ponieważ Biblia mówi, że wody, które zobaczyłeś, to ludzie, tłumy, narody i królowie. Jest zatem systemem religijnym, rządzącym ludzkością. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Jeszcze więcej informacji. Królowie ziemi, czyli jednostki polityczne, współpracują z wszetecznicą i razem z nią uprawiają nierząd. Ponadto winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Ufają fałszywym doktrynom, nie ufają Słowu Bożemu, ale wyznaniom wiary. Zaszliśmy na tyle daleko, że z łatwością zdemaskujemy wszetecznicę. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę. W Biblii kobieta to Kościół. Siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, to jednostka polityczna, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. Innymi słowy, zwierzę złożone ze wszystkich części z siódmego rozdziału Księgi Daniela wraz z całą wiedzą włączoną do jego systemu jest władcą królestw na ziemi. I ta kobieta, ten kościół, a kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Tylko jeden kościół pasuje do tego opisu. Ten przyodziany w purpurę i szkarłat, ten, który używa złotego kielicha jako symbolu. Jeden jedyny tak czyni, to Rzym. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Ona jest matką wszetecznic, co oznacza, że ma swoje córki. Rozpoznaliśmy ją, to kościół rzymskokatolicki, z którym związane są inne kościoły, które również musimy zidentyfikować. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych. Wystarczy wejrzeć w historię, przywołać świętą inkwizycję i krwią męczenników Jezusowych. Należy wspomnieć ludzi palonych na stosach i torturowanych aż do śmierci podczas ciemnych wieków. Było ich bez liku. Wtedy będziemy mieli pełen obraz tego, do kogo odnosi się Biblia. Nie tylko ja tak uważam. To zdanie podzielał każdy z reformatorów Kościoła. Mamy tu drzeworyt, który Marcin Luther umieścił w swojej Biblii. Przeczytajmy o tych drzeworytach. Są tam wszystkie bulle i encykliki papieża, w których ryczy on jak lew, że żaden chrześcijanin nie może być zbawiony, jeśli nie będzie mu posłuszny i poddany we wszystkim, co chce, co mówi i co robi. Wszystko to dowodzi z całą mocą, że jest on prawdziwym Chrystusem czasów ostatecznych, czyli antychrystem, który sprzeciwił się i wywyższył nad Chrystusa. Potem umieszcza obrazowe przedstawienie 17 rozdziału Objawienia, gdzie królowie ziemscy z koronami na głowach kłaniają się i oddają hołd zwierzęciu. A ujeżdżająca je kobieta ma na głowie potrójną tiarę papieską. W to wierzyli reformatorzy. A biorąc pod uwagę opis w Biblii, nie ma innej interpretacji. Nie możemy jednak zostawić tego bez dodatkowych informacji. Idźmy dalej. Mamy tu kolejne drzeworyty z dwóch różnych Biblii z okresu luterańskiego. Lewy pochodzi z jego Biblii, wydanej w 1522 roku. Przedstawionych jest dwóch świadków, Stary i Nowy Testament, konfrontujących zwierzę, które ma na głowie potrójną koronę papieską. Ten drzeworyt został wykonany przez Lukasa Cranacha. Martin Luther namówił go, aby w formie obrazu pokazał, o czym mówi tekst, aby ludzie zrozumieli. Ktoś musiał mocno protestować, ponieważ tak się złożyło, że w następnej edycji potrójna korona stała się zwykłą koroną królewską. Martin Luther nie był zachwycony, więc w następnej edycji opublikowanej w 1534 roku i zawierającej pełne tłumaczenie Biblii, kazał przywrócić potrójną koronę na swoje miejsce, tym razem na tyle widoczną, żeby ludzie na pewno jej nie przeoczyli. To dowód na to, że reformatorzy dokładnie wiedzieli, czym jest opisywane przez Biblię zwierzę oraz jego części. Założyli mu papieską koronę, a zwierzę było w opozycji do Słowa Bożego, Starego i Nowego Testamentu. Teraz musimy zbadać kolejny element fałszywego proroka. Objawienie 19:20 i pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda. Mamy tu kolejną potęgę, która również jest potęgą religijną i która czyni cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Ujawnia się jego moc, dzięki której używa religii i tak zwanego cudownego wylania ducha, aby przekonać ludzkość, że jego wyznanie wiary oraz jego interpretacja pisma jest poprawna, gdy tak naprawdę jest sprzeczna z Pismem Świętym. Z 13 rozdziału Objawienia dowiadujemy się więcej na temat drugiego zwierzęcia. Również jest to władza polityczna, sprzymierzona z władzą religijną, ponieważ to właśnie jest symbol Babilonu. Babilon upadł. Część religijna upadła. Polityczna również. I widziałem inne zwierzę, to część polityczna, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Na początku zwierzę było podobne do baranka, reprezentowało Chrystusa, było instytucją chrześcijańską, lecz później zaczęło mówić tak jak pierwsze zwierzę, a ono pozyskało moc od smoka, więc zaczęło mówić jego językiem. A drugie zwierzę, a wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Inaczej mówiąc, ta druga potęga wprowadzi ustawodawstwo zgodnie z nakazami i wolą pierwszego zwierzęcia, które rozpoznaliśmy jako system rzymskokatolicki, który rządził światem w średniowieczu. Jak przekona do niego ludzi? Poprzez wielkie cuda, znaki i objawienia. Nie powinno opierać się wiary na znakach i objawieniach, ale na Słowie Bożym. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda. Przedstawiona została jego metoda działania. Religijna euforia, która zwodzi ludzi. Musimy być bardzo uważni, kiedy widzimy religijną euforię. Kiedy włączasz swój mały prostokąt i widzisz religijną euforię, poczytaj o niej w Biblii. Biblia mówi o fałszywych ruchach proroczych, jako o fałszywym proroku. Termin fałszywy prorok może dotyczyć ludzi, ale także instytucji. W czasach przed protestantyzmem istniał zasadniczo jeden fałszywy prorok. Była to instytucja, a mianowicie Rzym. Kiedy protestantyzm się podzielił, stał się taki sam jak Rzym i pokazał tego samego ducha prześladowania wobec osób innego wyznania. Pojawiło się wielu fałszywych proroków. Chrystus ostrzegał przed nimi. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. To ciekawe, że dzisiejszy system składa się z dużej ilości kościołów pod tą samą nazwą – protestantyzm. Każdy z nich ma inne wyznanie wiary. Biblia mówi, że używają one cudów, aby zwodzić ludzkość, by pod koniec oddać hołd pierwszemu zwierzęciu. Oznacza to, że akceptują jego nakazy i normy. W Księdze Jeremiasza, rozdziale 51, wersecie 9 czytamy: leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go. Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków. Nie można go uleczyć. Bóg mógłby go uleczyć. Dał mu możliwość. Nebukadnezar się nawrócił. Babilon miał szansę, ale odrzucił światło i ostatecznie nie dało się go uleczyć. Czy Bóg postąpił tak samo z chrześcijaństwem? Tak. Marcin Luther pisał o niewoli babilońskiej kościoła. Bóg uleczyłby Kościół, dał mu światło, Pisma Świętego, protestantyzm. Lecz podczas Soboru Trydenckiego Kościół odrzucił to światło i już nie może być uleczony. Jeśli odrzucasz światło, nie możesz być uleczony. A więc zostawcie go. Wyjdźcie z niego, ludu mój. Kto mógł przewidzieć, że wielki ruch protestancki powróci do zwierzęcia? Kto mógł przewidzieć, że zaledwie parę wieków później protestanci porzucą swoje wyznanie i przyłączą się do ruchu ekumenicznego i znowu podporządkują się zwierzęciu? Niewiarygodne. Objawienie 19:20. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok. Czyż to nie smutne, że tak oświecona instytucja stała się nieodłączną częścią zwierzęcia oraz Babilonu? Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. Musimy zatem z niego wyjść. Ten problem jest prawdziwym konfliktem woli. Jest konfliktem woli pomiędzy tym, co zostało nam podane w Piśmie Świętym, oraz tym, co jest podane w wyznaniu wiary i naukach sprzecznych z Pismem Świętym. W Ewangelii Mateusza 6:10 Jezus mówi: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Wiemy, że w tym momencie wola Boża na ziemi nie jest taka, jak w niebie. Ale gdy przyjdzie królestwo, wypełni się. A więc wszystko, co nie jest z nią w zgodzie, będzie musiało zostać usunięte. Ewangelia Marka 3:35. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. To samo w liście do Efezjan. Pełnią wolę Bożą. To samo w liście do Hebrajczyków. Wypełnijcie wolę Bożą. Musimy wypełniać wolę Bożą. Piotr, wola Boża. W kółko. Jan, pełni wolę Bożą. To właśnie musimy robić. Jakub 2:8 mówi: jeśli wypełnicie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, dobrze czynicie. Mamy zatem konflikt woli. Co jest zatem przeciwieństwem czynienia dobrze? Druga Księga Królewska, rozdział 17, werset 13. A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc, zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi, proroków. Co jest błędne? Zawróćcie ze swoich błędnych dróg. Musi to oznaczać nieprzestrzeganie przykazań oraz ustaw zgodnych z zakonem. Taka jest biblijna definicja błędu. Babilon idealnie do niej pasuje. Więc Babilon upadł. Objawienie 18:1. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku, i zawołał donośnym głosem, upadł, upadł. Wielki Babilon, zarówno część religijna, jak i świecka, i stał się siedliskiem demonów. Musimy zatem odciąć się od niego. W książce Wielki Bój czytamy, tekst ten wskazuje na czas, w którym zapowiedź upadku Babilonu ogłoszona przez drugiego anioła, objawienie 14, jest powtórzona z dodatkową uwagą o zepsuciu, jakie wkradło się do różnych wspólnot religijnych wchodzących w skład Babilonu od czasu, gdy po raz pierwszy zaczęto głosić to poselstwo w roku 1844. Opisany jest tutaj tragiczny stan świata religijnego. Za każdym razem, gdy człowiek odrzuca prawdę, jego umysł staje się ciemniejszy, serce odporniejsze, a w końcu otacza się murem zuchwalstwa. Lekceważąc Boże ostrzeżenia, ludzie przestępują dekalog. Taka jest nasza obecna sytuacja. Musimy upewnić się, że Babilon jest tym, za co go uważamy. W tym celu musimy zrozumieć doktrynę węża, ponieważ smok stanowi nieodłączną część Babilonu. Wszystkie religie smoka, wszystko, co ma do czynienia ze spirytualizmem, w którym uczestniczą demony, jest częścią systemu babilońskiego. Jakie są zatem doktryny węża? Wspomnieliśmy o tym wcześniej. Teraz przejdźmy do szczegółów, aby pokazać, że tak naprawdę doktryny diabłów są doktrynami instytucji, z których składa się Babilon. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 1. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Zakwestionował Słowo Boże. Na pewno nie umrzecie. Mamy tutaj oficjalne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego. Kościół naucza, że każda dusza jest nieśmiertelna. Nie ginie, gdy oddziela się od ciała w chwili śmierci. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy takiej nauki. W rzeczywistości jest to język węża. Czy Rzym w ogóle wie, czego naucza Biblia? I czy specjalnie wygłasza sprzeczne z nią nauki? Odpowiedź brzmi tak. Znajdziemy ją w New Catholic Encyclopedia. Dusza w Starym Testamencie nie oznacza fragmentu człowieka, lecz całego człowieka, jako istotę żywą. Podobnie w Nowym Testamencie oznacza życie człowieka. Innymi słowy, wiedzą, że rozdział ciała i duszy nie jest biblijną nauką. Życie indywidualnego, świadomego podmiotu. Współcześni egzegeci utrzymują, że Nowy Testament nie naucza o nieśmiertelności duszy w hellenistycznym sensie przetrwania nieśmiertelnej istoty po śmierci. Dlaczego więc w to wierzą? Bo mają element pantery. Wolą wierzyć w filozofię grecką zamiast w najbardziej oczywiste nauki Biblii. Nauczają zatem doktryn węża. Zarówno Luther, jak i Tyndall wierzyli w doktrynę snu duszy, czyli snu, aż do zmartwychwstania. Co z drugim kłamstwem węża, czyli będziecie jak Bóg? Mamy tutaj tekst katechizmu Kościoła katolickiego. Słowo stało się ciałem, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Taka jest racja, dla której Słowo stało się człowiekiem, Syn Boży, Synem Człowieczym, aby człowiek, jednocząc się ze Słowem i przyjmując w ten sposób synostwo Boże, stał się Synem Bożym. Istotnie, Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem. To jest bluźnierstwo oraz oficjalne stanowisko zwierzęcia, a każdy, kto mu się podporządkuje, staje się nieodłączną częścią tego grzechu. Papieskich roszczeń do boskości było tyle, ilu samych papieży. Nawiasem mówiąc, papieże, odnosząc się do siebie, zawsze używają zaimka my, pisanego wielką literą, czyli nakładają na siebie boskość. Papież Leon powiedział: nie można bowiem myśleć o tym, że tak duża część ludzkości zbacza z właściwej drogi, oddalając się od nas, wielką literą, i nie doznać uczucia najgłębszego smutku. Ale skoro my zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmogącego, tymi słowami potwierdził determinację do bycia organizacją nauczającą doktryn węża. A co ze sprawą poznania dobra i zła? Biblia definiuje, czym są dobro i zło. Przed chwilą o tym czytaliśmy. Kiedy stajemy się źli? Kiedy nie wypełniamy Bożych przykazań oraz Jego słów. Posłuchajmy, co na ten temat mówi Kościół katolicki. To samo, co wąż. Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania i panowaniem nad swoimi czynami. Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić w ręku rady Jego, żeby stworzyciela swego szukał z własnej ochoty i Jego się trzymając, dobrowolnie dochodził do pełnej i błogosławionej doskonałości. Gdzie zostało to napisane w Piśmie Świętym? To, że człowiek powinien sam decydować, co jest złem, a co dobrem. To kolejny przypadek rad węża. Kontynuujmy lekturę. Autorem tekstu jest Richard Gula, profesor jezuicki. Od czasu Soboru Watykańskiego II w literaturze teologii moralnej panuje znacznie większy konsensus co do tego, że osoba ludzka jest najwłaściwszym punktem wyjścia dla opracowania ogólnego sensu śmiertelności oraz dla dostarczenia podstawowych kryteriów, które są niezbędne do podjęcia konkretnych kwestii o charakterze moralnym. Więc to człowiek decyduje, co jest dobre, a co złe. Nie Biblia, nie zakon Boży, nie Słowo Boże. Piszą o tym więcej. Nie musimy czytać całości. W obliczu tak wielu sprzecznych głosów, które mówią nam, co mamy robić, i tak wielu różnych społeczności, które mówią nam, co nadaje życiu wartość, mamy szczęście, że mamy magisterium, które naucza o sprawach moralnych. Kto uczy moralności na ziemi? Hierarchowie papieża. Ponieważ magisterium składa się z papieża i biskupów. To oni powiedzą ci, co jest dobre, a co złe. Nie Pismo Święte. Nawet Jan Paweł II powiedział, poprzez wzgląd na jego wyższe pochodzenie, wszystkie kościoły powinny zgadzać się z Rzymem. To bezczelność najwyższego stopnia. Nic dziwnego, że obecny papież bez skrupułów usadowił się na białym tronie pomiędzy dwoma cherubami. To obraz pochodzący wprost z Biblii. Wielki biały tron pomiędzy cherubami. To bluźnierstwo całkowicie nie do ogarnięcia umysłem. Biblia mówi, że wokół tronu Bożego znajdują się cztery żywe istoty. Papież ma cztery żywe istoty siedzące wokół tronu. Co za bluźnierstwo. I jeszcze korona Dagona, rybiego bóstwa na ich głowach. Moje pytanie brzmi, jak wpływa to na korzystanie z Pisma Świętego? Wróćmy do jezuitów. W końcu obecnie mamy jezuickiego papieża. Znowu czytamy Reason Informed by Faith Richarda Gouli, który mówi nam, że tradycja katolicka nadała rangę prawu naturalnemu jako podstawowemu źródłu wiedzy. Nie Pismo Święte? Nie. Prawo naturalne. Metoda tekstów dowodowych naprawdę nie pozwala Pismu Świętemu wejść w obręb moralnej refleksji teologicznej. Nie chcemy Biblii. Nie potrzebujemy jej. To my powiemy Ci, co jest dobre, a co złe. To znieważanie Boga. Aby wyraźnie to pokazać, mówi, teksty biblijne muszą być interpretowane tak, aby można je było zastosować do współczesnej sytuacji. Zniekształcimy Biblię za Ciebie i pokażemy, jak należy ją stosować. Więc jeżeli Pismo Święte mówi o moralności, zmienimy ją i dostosujemy do obecnych czasów. A co z protestanckim dokumentem The Bible and the Roman Church? Wydanym przez Moody Press? Niestety, piszą tutaj prawdę. Reformatorzy uważali Pismo Święte za jedyną normę wiary i praktyki. Natomiast synowie reformatorów, czyli współczesny świat protestancki, wyrzucają tę jedyną normę przez okno, podartą na strzępy, przez zręczne, bezczelne ręce krytyków. Zostało to napisane w 1946 roku. Ciekawe, o ile gorzej jest teraz. Wraz z Biblią powstaje Bóg Biblii. Kiedy oskarżamy Rzym o bałwochwalstwo ze względu na oddawanie czci obrazom, relikwiom itd., Rzym oskarża protestantyzm o intelektualne bałwochwalstwo ze względu na odrzucanie Bożych objawień oraz stworzenie nowego Boga, będącego wytworem myślenia odstępczego. Tutaj protestantyzm przyznaje, że upadł. Czyż to nie ciekawe, że kiedy konstytucja zostanie zmieniona, a Kościół i państwo się zjednoczą i postawią posąg zwierzęciu oraz staną się jego nierozłączną częścią, staną się też częścią Babilonu? Przeczytajmy kolejną naukę, która jest całkiem szokująca. 53 rozdział Księgi Izajasza mówi, co Jezus zrobił dla nas. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. I wypełniło się pismo, które mówi, zaliczono go w poczet bezbożników. Biblia wyraźnie to mówi, a studiowanie Nowego Testamentu pokazuje, że Jezus umarł zamiast mnie. Wziął na siebie grzechy moje i całego świata i poniósł je na krzyżu. I tylko przez krew baranka mogę być ocalony. Rzym uczy inaczej. Rzym uczy, że Jezus umarł, ale nie za ciebie. Nadal musisz zadośćuczynić za swoje grzechy. Dlatego wymyślili czyściec, który nie istnieje w Biblii, żebyś mógł zapłacić cenę za swoje grzechy, ponieważ Jezus nigdy za ciebie nie umarł. Był po prostu posłuszny, aż do śmierci, ale nie dla ciebie. Nie jesteś zbawiony przez krew baranka, dlatego też udzielają ci komunii, tylko w postaci opłatka. Bez wina, to bluźnierstwo, to doktryna węża. Uczestniczenie w niej oznacza podporządkowanie się Babilonowi. Pochylmy się nad kwestią niedzieli. Mamy tutaj list apostolski Dies Domini, napisany przez Jana Pawła II. Nie musimy czytać w całości, wystarczy to jedno twierdzenie. Leon XIII w encyklice Rerum Novarum, która zajmowała się sprawami pracy i świadectwem ekonomicznym, wskazywał, że niedzielny odpoczynek jest prawem człowieka pracy, które państwo powinno gwarantować. Gdy państwo egzekwuje prawo niedzielne, egzekwuje znamię zwierzęcia, ponieważ Rzym mówi, że niedziela jest znamieniem jego władzy kościelnej. Biblia mówi, że to szabat jest znakiem Bożym i że to Bóg go uświęca. I koniec. Jeżeli chcemy zagłębić się w kwestię przykazania niedzielnego, musimy zrozumieć, co piszą w książce Catechism Explained. Mamy tu wydanie Bellarmine Forum. Sześć przykazań kościelnych. Sześć przykazań kościelnych to rozszerzenie trzeciego przykazania dekalogu. To zamęt babiloński w pełnym tego słowa znaczeniu. Ponieważ usunęli drugie przykazanie, teraz mają ich dziewięć. Musieli więc podzielić ostatnie z nich, żeby znów mieć ich dziesięć. W ich katechizmie czwarte przykazanie stało się trzecim. Kiedy więc mówią o trzecim przykazaniu, mówią o przykazaniu szabatu. Ale nie jest to już biblijne przykazanie szabatu, lecz niedzielne przykazanie Kościoła. Całkiem kategorycznie mówią, pierwsze przykazanie kościelne nakazuje wiernym, aby w pewne dni oprócz niedzieli odpoczywali od pracy, aby dziękować Bogu za szczególne łaski. Możemy przeczytać je wszystkie. Drugie przykazanie kościelne nakazuje sposób obchodzenia niedzieli i innych świętych dni obowiązkowych. To nakaz. To nie wybór. To my powiemy ci, co jest dozwolone w niedzielę, czyli zwykły dzień roboczy, i narzucimy ci nasze zwierzchnictwo. Mówią dalej, jesteśmy pod rygorystycznym nakazem, by przestrzegać przykazań kościelnych, ponieważ nieposłuszeństwo wobec Kościoła to nieposłuszeństwo wobec Chrystusa. Którego Chrystusa? Antychrysta. Ponieważ to przykazanie nie istnieje w Biblii. Kiedy Kościół coś nam nakazuje, to tak, jakby nakazał to Chrystus. Mam pytanie, czy Jezus nakazałby coś, jeśli wcześniej potępił to swoimi własnymi słowami? Każde społeczeństwo jest upoważnione do tworzenia praw, których jego członkowie muszą przestrzegać. Czyni to Kościół, a przez jego usta Bóg daje nam poznać swoją wolę. Jeśli ta wola jest sprzeczna z tym, co zostało zapisane w Słowie Bożym, musi to być jakiś inny Bóg. Musi to być smok. Smok dał Kościołowi moc i wielką władzę, którą egzekwuje sprzecznie z wolą Bożą. W katechizmie czytamy dalej. Władze Kościoła mogą, z ważkich powodów, zwolnić wiernych z wypełniania któregokolwiek z przykazań kościelnych. To wszystko dotyczy sabatu. Ich sabatu, ich fałszywego sabatu, ich pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzieli. Władze Kościoła mogą z ważkich powodów zwolnić wiernych z wypełniania któregokolwiek z przykazań kościelnych. Ja, Pan, nie zmieniam się. Gdzie w Biblii jest napisane, że Jezus zwalnia nas z wypełniania tego czy innego przykazania? Nigdzie. Bóg nigdy nie mówi nieszczerym sercem, ale ten system tak. Gdy zapytamy, czy Kościół katolicki ma prawo zmienić Boże przykazania? Kościół stanowczo odpowiada, zamiast siódmego dnia oraz innych świąt nałożonych przez Stary Zakon, Kościół ustanowił niedzielę i święta dniami poświęconymi uwielbianiu Boga. W konsekwencji obecnie jesteśmy zobowiązani zachować Boże przykazanie zamiast starożytnego szabatu. to bluźnierstwo, którego Bóg nie będzie długo tolerował. Obecny papież upewnił się, że zostanie to wpisane do jego Laudato Si. Stanowiska krajów, które wyżej stawiają własne interesy narodowe niż globalne dobro wspólne. Kto definiuje dobro wspólne? On. Każdy kraj musi popierać dobro wspólne. Niedziela, zapowiada, wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. Nie czytamy o tym w Piśmie Świętym, ale słyszymy to z paszczy zwierzęcia. Właśnie dlatego szukają jubileuszu dla Ziemi oraz tygodnia Laudato Si. A świat protestancki, luterański, podąża za przykładem zwierzęcia i mówi: przewodnik po obchodach sezonu stworzenia. Szukają odpoczynku. European Sunday Alliance mówi o prawie do przerwy i potrzebie wspólnego dla Europy dnia odpoczynku. Prawo do przerwy ma na celu zwiększenie świadomości potrzeby ustanowienia na poziomie europejskim cotygodniowego dnia odpoczynku dla wszystkich obywateli Europy. To jasne jak słońce. Chcą wdrożyć doktrynę pierwszego zwierzęcia i nakazać całej ludzkości jej przestrzeganie. Chcą wprowadzić znamie władzy systemu rzymskiego. A wtedy rebelia będzie dopełniona. Wyjdźcie z niego, ludu mój. Czym są narody świata? Co mówi drugie zwierzę z objawienia na temat papiestwa? Posłuchajmy, co ma do powiedzenia w tej kwestii John Kerry, pełnomocnik do spraw klimatu w administracji Bidena. Jest pan w trakcie wykonywania ważnej misji tutaj w Europie. Dlaczego ważne jest, aby podczas wizyty w Europie uwzględnić spotkanie z papieżem, podczas którego będziecie rozmawiać o zmianach klimatu? Papież jest jednym z najbardziej racjonalnych głosów, narzucających autorytet moralny, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny. Zawsze był na czele, jest liderem. Jego encyklika Laudato Si jest bardzo wpływowym, elokwentnym i przekonującym dokumentem. Uważam, że jego głos będzie grał ważną rolę podczas konferencji w Glasgow. Jak Stany Zjednoczone jako superpotęga oraz Stolica Apostolska jako zdecydowanie mniejszy kraj, ale ekspert od zasad moralnych i duchowych, połączą swoje siły w walce ze zmianami klimatycznymi? Ojciec Święty jest jedną z najbardziej wpływowych osób na Ziemi. Wygłosił niezwykle elokwentny apel do ludzi o działanie, rozwagę oraz o odpowiednie życie w celu zatroszczenia się o Boże dzieło. Wszyscy musimy zarządzać tym dziełem. To przesłanie papieża. Ze względu na to, że jest on poza polityką i tym całym codziennym rozgardiaszem związanym z konfliktami międzynarodowymi, jest w stanie potrząsnąć ludźmi i zgromadzić ich przy jednym stole, wraz z lepszym poczuciem naszego wspólnego obowiązku. Uważam, że Ojciec Święty przemawia ze specjalnym autorytetem do naszego poczucia obowiązku względem siebie nawzajem. Jednocześnie bierze pod uwagę sposoby wspólnego pójścia naprzód oraz podziały na świecie i niektóre rozdzielające ideologie oraz konflikty. Jego głos jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Innymi słowy, drugie zwierzę uznaje zwierzchnictwo pierwszego zwierzęcia, dokładnie tak, jak opisuje to Pismo Święte. A ci, którzy się sprzeciwiają, to, co przed chwilą usłyszeliśmy, to głos sprzeciwu. Papież odnosi się do skrajnego indywidualizmu i elitaryzmu. Ostrzega przed elitaryzmem, okrucieństwem i skrajnym indywidualizmem na Zachodzie. Musisz porzucić swój indywidualizm. Nie możesz decydować za siebie. To on powie, w co możesz wierzyć. Zrobili tak w średniowieczu, zrobią to teraz. To władza, która przymusza. Spójrzmy na rzymskokatolicką naukę o dobru wspólnym, zasada dobra wspólnego w społecznej doktrynie Kościoła katolickiego. Każdy ma też prawo do korzystania z takich warunków życia społecznego, które przynosi dążenie do dobra wspólnego. Nauki papieża Piusa XI są wciąż aktualne. Podział wytworzonych dóbr, który, jak wie każdy rozsądny człowiek, jest dziś obciążony najcięższym złem z powodu ogromnej dysproporcji pomiędzy nielicznymi, nadzwyczajnie bogatymi, a niezliczoną liczbą mniej zamożnych, oraz musi być skutecznie przywrócony i wprowadzony zgodnie z normami dobra wspólnego. Tego wymaga sprawiedliwość społeczna. My zadecydujemy, kto może coś posiadać, a kto nie. Doprowadzimy do wielkiego resetu i zostaniecie z niczym. A my, Kościół, będziemy mieć wszystko. Zapytajmy papieża o szczegóły. Dobro wspólne stało się globalne. Papież Franciszek zaapelował do narodów o pracę nad dobrem wspólnym, w szczególności o walkę przeciwko zmianom klimatu, handlowi ludźmi oraz zagrożeniu nuklearnemu. Nie tylko chce kontrolować dobra materialne, ale także inne aspekty życia. Państwo narodowe nie jest już w stanie samodzielnie wytwarzać dobra wspólnego swojej ludności. Potrzebujemy rządu światowego. Dobro wspólne stało się globalne i narody muszą, a nie mogą, przyłączyć się do niego dla swoich własnych korzyści. Spytajmy jezuitów, czym jest dobro wspólne. To materiał z Jesuit Social Research Institute. Mówią, że konceptualne korzenie dobra wspólnego wywodzą się z greckiej i rzymskiej filozofii, ponieważ cel życia politycznego, dobro miasta i zadanie powierzone zostało przywódcom cywilnym. To wszystko wyjaśnia. Zwierzę ma ciało pantery, ma umocowanie w greckiej filozofii. Tutaj jezuici mówią, że ich koncepcja dobra wspólnego wywodzi się z filozofii greckiej, a także wywiera wpływ na życie polityczne oraz dobro miasta. Jakiego miasta? Oczywiście Rzymu, miasta na siedmiu wzgórzach. To jedyny kościół, który w Biblii nazywany jest również miastem. Są też zadania powierzone przywódcom cywilnym. Kontynuujmy. Mamy nadzieję, że kiedy pokażemy ludziom, na co pozwala nasza wolność religijna, to znaczy na służenie dobru wspólnemu, nasze swobody religijne będą respektowane. Oszałamiające stwierdzenie. Inaczej mówiąc, masz wolność religijną, o ile jest ona podporządkowana zdefiniowanemu przez nich dobru wspólnemu. Upewnijmy się. Swoboda religijna nigdy nie może zostać zdegradowana do wolności wyznania, ponieważ nasza relacja z Bogiem wykracza poza wyznanie. Oznacza to, że Rzym pozwala na wolność wyznania, ale tylko pod warunkiem, że jest podporządkowane dobru wspólnemu. A jeżeli nie, usuniemy cię. Oni mówią jak wąż. Posłuchajmy kolejnego jezuity, Paula Nettera, który mówi: dla Jezusa napełnionego Duchem Świętym proroka, co za bluźnierstwo, co za bluźnierstwo. Ale zostawmy to. Celem jego życia oraz relacji było Królestwo Boże. Oznaczało to, że nie był skupiony na Kościele, w przeciwieństwie do jego uczniów. Jego najważniejszym zadaniem nie było zwiększenie liczby członków jego własnego ruchu bądź wspólnoty, lecz przeobrażenie ludzkich serc, aby przeobrazić społeczność. Jest to absolutne przeciwieństwo tego, za czym faktycznie opowiadał się Jezus. Netter kontynuuje. To właśnie to sedno problemu. Chrześcijański dualizm tak bardzo uwydatnił różnicę pomiędzy Bogiem a światem, że nie jest teraz w stanie pokazać, w jaki sposób tworzą jedność. Bóg i świat tworzą jedność? Czy ten jezuita postradał zmysły? Jakub 4,4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jak oni widzą tę jedność? Tworzą swoje królestwo tutaj, na ziemi. Moc dla zwierzęcia. Objawienie 4, werset 4. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Werset 12. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Mamy tu dwa systemy. Pierwszy to świat oddający hołd pierwszemu zwierzęciu poprzez przestrzeganie jego zakonu. Widzieliśmy, jaki to zakon oraz jak chcą wdrożyć znak swojej władzy, czyli świętowanie niedzieli. Widzieliśmy, jak zniekształcają Słowo Boże i nauczają kłamstwa węża. Drugi system to protestantyzm pod cywilną władzą drugiego zwierzęcia, czyli Stanów Zjednoczonych, które pójdzie śladami Rzymu. Papież Franciszek oraz 40 przywódców religijnych nawołują do szybkich działań przeciwko zmianom klimatu. Następne pokolenia nigdy nam nie wybaczą. Łączą świętowanie niedzieli z kwestiami klimatycznymi. 102 przywódców religijnych opowiada się za 100% czystą energią jako kluczowym elementem planu Bidena dotyczącego zatrudnienia. Kościół i państwo tworzą wspólne plany. Papież Franciszek łączy się z prezesami firm z listy Fortune 500, aby utworzyć nową radę skoncentrowaną na tworzeniu bardziej sprawiedliwej gospodarki. Gospodarki opartej na faszyzmie, czyli na systemie, który przyjął Rzym. Objawienie 18:3. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego, i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na jego wielkim przepychu. Widzimy ich wszystkich ucieleśnionych w potędze nazwanej Babilonem. Korporacje oraz związki zawodowe wkrótce zmuszą wszystkich do przestrzegania jego zasad, a rządy ustanowią prawa nakazujące to w jeszcze większym stopniu. My natomiast musimy podjąć decyzję, albo Słowo Boże, albo ten system. 1 Tymoteusza 4,16. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Trzymaj się Biblii. 2 List Piotra 1,19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Nie słuchaj kaznodziei i jego kazań. Słuchaj Pisma Świętego. Objawienie 18:4. I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. To wołanie jest donośnym głosem poselstwa trzeciego anioła, powtórzone tutaj przez innego anioła w 4 wersecie 18 rozdziału objawienia. Jozue 24:15. A jeśli by się wam wydawało, że jest źle służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom Amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Mam nadzieję, że stało się jasne, czym jest Babilon oraz co reprezentuje zlepek smoka, zwierząt i fałszywych proroków. Niech Bóg obdarzy nas mądrością, abyśmy mogli odróżnić ludzkie doktryny od zasad słowa. I niech pomoże nam dokonać właściwego wyboru. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, świat jest na krawędzi. Przepowiednie z Księgi Objawienia spełniają się na naszych oczach. Ludzkość musi dokonać wyboru. Bądź z nami w tym wyborze i poprowadź wielu do sprawiedliwości. Proszę o to w imię Jezusa. Amen. Wychwalamy naszego prawdziwego Zbawcę, Jezusa Chrystusa, za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.